On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w tym czasie obchodów 1050-lecia Chrztu Polski, dlatego dzisiejsze spotkanie i następne będzie troszeczkę inne niż wcześniej sobie zamierzyłem i może troszeczkę inne niż Państwo są przyzwyczajeni. Dziś porozmawiamy bardziej o kulturze niż o faktach, bardziej o pewnym, można nawet powiedzieć, duchu niż o ludziach. Dlatego też może to będzie taka bardziej pogadanka niż jakaś audycja o wartości historycznej, ale uważam, że w świetle tego, co się dzieje teraz w Polsce, co się dzieje teraz właśnie w naszej religii, warto o takich rzeczach mówić. Otóż w dzisiejszym dniu chciałbym Państwu przedstawić, można powiedzieć, ducha Słowian. Czyli trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy. 1050-lecie chrztu, jakby powiedzieć, zachęca nas do tego, żeby spojrzeć w tamtą przeszłość niezwykle mglistą i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy kultura Słowian, która została ochrzczona, ma jakiś wpływ na nas dzisiaj. Czy to w ogóle było tak dawno, że już nie musi nas interesować? Proszę Państwa, Słowianie jako lud był ludem niepiśmiennym i dlatego też informacje o Słowianach i o początkach państwa Mieszka I są owiane legendami, a jedyne źródła pisane, które mamy, pochodzą z zewnątrz. Otóż mamy na przykład kupców, a to żydowskich, jak Ibrahim i Jakub, a to jakichś tam arabskich. Mamy chrześcijaństwo zachodnie, na przykład takiego geografa bawarskiego, który pisze tutaj o tym, co się dzieje, ale też do końca nie wie, bo to jakieś plotki, biskupa Tietmara i tak dalej, i tak dalej. Potem mamy pewną dziurę i nic nie mamy. A potem dopiero jest Galanonim, ale to już przecież 200 lat później, Długosz i pewne informacje z na przykład roczników kapituł różnego rodzaju katedr albo synodów lokalnych, które mówią o tym, co się kiedyś tam działo. Jest pewna taka dziura, na którą ciężko historyk patrzy, żeby tak swobodnie mówić z pewnością, że tak było na 100%. Pewne rzeczy oczywiście były na 100%, ale są rzeczy mało uchwytne, tak jak właśnie to, kim byli Słowianie. Otóż, proszę Państwa, nawet nie wiemy, kiedy do końca ci Słowianie znaleźli się na terytorium Polski. Są różnego rodzaju badania historyczne, teraz już też genetyczne. Szuka się tutaj tych powiązań genetycznych z innymi ludami. To jest w ogóle dla mnie czarna magia. Wczoraj słuchałem takiej właśnie audycji jakiegoś pana genetyka, który twierdzi, że rzeczywiście Słowianie byli autochtonami i na pewno byli tutaj od IV wieku i na to ma dowody genetyczne. Wierzę mu, ja absolutnie nie mam, że tak powiem, powodów, żeby to jakby powiedzieć odrzucać. Jest pewna teoria, że oni tutaj przybyli dopiero w VIII wieku. No w świetle tej genetyki to odpada, no ale tam historycy mają na to jakieś swoje pomysły, również archeolodzy. Ale tak naprawdę nie wiemy, co tu się działo. Bardzo ciężko jest też nam wiedzieć, kim byli ci ludzie, jeżeli chodzi o życie codzienne. Bo zupełnie inna jest sytuacja, gdy tworzymy jakieś, można powiedzieć, zręby państwa. I my jako historycy, czy państwo, jak się coś tam dowiadują, słuchają audycji, a Mieszko tu w Czechach, tutaj bił się z Niemcami, tam Grody Czerwieńskie, to się coś da stworzyć na poziomie tym ogólnym, wielkim. Ale przecież tam na dole żyli ludzie, którzy mieli dzieci, którzy tam się modlili, którzy nie wiem, chodzili do pracy na roli albo byli żołnierzami. No co my o tym wiemy? W zasadzie nic. Ale jednak są pewne informacje, które pozwolą sobie tutaj przedstawić. To są informacje albo właśnie takie bardzo mgliste, albo już późniejsze, ale przyjmujemy, że nawet Długosz, piszący w XV wieku, miał jakąś wiedzę większą niż my dzisiaj. Otóż religia słowiańska, która została ochrzczona, jakby powiedzieć, zamieniona na chrześcijaństwo, była religią bardzo rozbudowaną. Nie mamy bladego pojęcia, czy Słowianie wierzyli w jakieś niebo. Nie ma na to żadnych po prostu informacji. Natomiast biorąc pod uwagę tak trochę przez analogię, że wszystkie te religie na wschód od cesarstwa i na północ od cesarstwa niemieckiego mają jakąś wizję nieba i to zakładamy, że też Słowianie wierzyli w życie, które może być po śmierci w jakiejś szczęśliwości. Tutaj mamy duży plus, oczywiście mają badacze wikingów, ponieważ Norwegowie, którzy najeżdżali w Wielką Brytanię, to tam ci Brytyjczycy pisali rzeczywiście, kto ich najeżdża i w co oni wierzą. I te informacje są o wiele bogatsze. Wiadomo, że był Asgard, Midgard, że była Walharia, że miał być koniec świata zwany Ragnarokiem. To wszystko wiadomo, a u nas nie ma tych informacji. Natomiast co wiemy? Po pierwsze, że bardzo był to kult taki zbudowany na przyrodzie, na cyklach przyrodniczych, na zmienności przyrody, na tym, że następuje zima, wiosna, lato, jesień, że jest cykl wegetacji roślin, że słońce jest w zenicie, równonoc, przesilenie zimowe, jesienne i tak dalej. Te wszystkie dni miały jakieś znaczenie dla nich magiczne, wiązane były z Bogiem. Otóż ten panteon jest nam znany tylko z imion i często nie wiemy, czy na przykład mamy trzy imiona Boga, czy to był jeden Bóg, jakiś na przykład tylko czczony pod innymi imionami. Jakby powiedzieć, na czele tego panteonu wysuwa się Piorun lub Perun, czyli Bóg grzmotów. Troszeczkę można powiedzieć taki Odyn skandynawski, który włada niebiosami i włada burzą. Burza to zawsze było coś, co przerażało. Ja przyznam szczerze, że z dzieciństwa pamiętam, jak jeździłem do Bledzianowa, do mojej prababci, i to była tak, to jest taka dziura, bardzo piękna zresztą, mam dużo sentymentu do tej wsi, to tam też jak była burza, to się jeszcze stawiano gromnice w oknie i tak dookoła pola, więc jak te pioruny waliły, no to rzeczywiście ja tak na przykład burzy teraz w mieście i moje dzieci nie przeżywam, gdzie się zamyka te plastikowe okna i tam coś się dzieje na zewnątrz, tak? To było jakieś przeżycie, a to było raptem, no, 25 lat temu, a co dopiero wtedy, więc pioruny, ta siła grzmotu burzy była zawsze czymś przerażającym, dlatego tutaj stał na tym czele Bóg. Ale jak on miał się do innych bogów, tutaj podam tylko kilka imion, nie wiemy, czy on był ich wodzem, a może był tylko jednym z bogów. Ważnym na pewno bogiem jest Świętowid, zwany mylnie Światowidem, albo nie mylnie, tylko po prostu miał dwie nazwy. Był to bóg o czterech twarzach. I tutaj kwestia jest taka, że z jednej strony część historyków twierdzi, że kult tego boga znany był w słowiańszczyźnie, w zasadzie przedchrześcijańskiej całej, że jego oblicza, które znamy, bo państwo na pewno gdzieś widzieli te, jakby powiedzieć, posągi mężczyzny z czterema twarzami, które były czczone na Wolinie, w innych miejscach kultu, były te posągi wcześniejsze, ale są też historycy, którzy twierdzą, że nie, że przed chrześcijaństwem to w ogóle tych posągów nie było. Tylko jak się chrześcijaństwo pojawiło i zaczęło wprowadzać swoje zwyczaje, też krzyż, też jakąś tam posążek Matki Boskiej, coś, no to poganie też stwierdzili, że no oni mają, to my też mamy i sobie zaczęli to robić. Więc tutaj już nawet mam, jakby powiedzieć, dwie tradycje historyczne, gdzie historycy kłócą się między sobą, czy te wyobrażenia bóstw, które my dzisiaj znamy, no w podręczniku każdej, nawet chyba tam czwartej klasy historii, jest Światowid, czy ten Świętowid, który jest święty i widzi wszystko, to czy to są wyobrażenia późniejsze czy wcześniejsze, ale na pewno był taki bóg i był niezwykle ważny. Również mamy tutaj w tym panteonie boginie. I tutaj te boginie są niezwykle ważne, będę o nich troszeczkę więcej mówił, w sensie też odniesienia do Matki Boskiej. Najważniejszymi boginiami, to uczciwie powiedzmy, była Marzanna, to była władczyni życia i śmierci. Dziś mylnie, tylko zaraz o tym dopowiem, kojarzona z zimą, tak? Natomiast wtedy była ona panią całego cyklu życia, czyli wzrastania i umierania, przeprowadzała też, jakby powiedzieć, przez śmierć, dawała życie. Drugą niezwykle połączoną z tą osobą, boginią, one jakoś tak gdzieś zawsze są wymieniane obok siebie, była Dziewanna, czyli pani lasów, ale także pani młodości, światła, która przez Długosza była interpretowana jako taka słowiańska Diana, tak? Czyli ta bogini lasów z mitologii greckiej. Proszę Państwa, wiara w te boginie była tak duża, że Długosz, który pisał, przypomnijmy, w XV wieku, twierdzi, że do dziś, czyli do jego czasów, 450 lat po chrzcie Polski, ludzie wierzą w Marzannę i w Dziewannę i oddają im hołd. Interesujące jest też to, że Kościół, no, musiał coś z tym robić, w związku też z czym postanowił niszczyć posążki tych boginek, wrzucać je do wody, obrzucać kamieniami. Ci wierzący chrześcijanie, tak, brali taką, rzucali do wody, rzucali kamieniami, żeby tam utopiła się, żeby już tutaj więcej nie wróciła. Natomiast ten kult na nowo w ciągu roku potrafił się odradzać tych dwóch boginek. Dlatego też Kościół wprowadził taką zasadę, że w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, jakby powiedzieć, na nowo Marzanna albo w innych miejscach Dziewanna była topiona. Z czym się Państwu to kojarzy? Do dzisiaj topimy Marzannę, tak? Już to nie jest ta czwarta niedziela, tak? Obowiązkowo Wielkiego Postu. Jednakże na koniec zimy dzieci tam robią tą Marzannę. Dzisiaj już to tego nawet do wody nie można wrzucić, bo moja córka musiała spalić Marzannę na podwórku. I chyba to było dla niej lepsze przeżycie, tak? Płonąca Marzanna. Natomiast trzeba się jej pozbyć. I ten zwyczaj, dzisiaj już w zasadzie taką część, to jest taka część folkloru, ale jeszcze 100 lat temu na wsiach to była wielka impreza. Palenie marzanny, rzucanie jej do wody, niech odejdzie, niech ucieknie. Proszę Państwa, tyle lat po chrzcie, tyle lat, a to imię wciąż funkcjonuje, tym razem tylko mówię jako taka pani zimy, czyli troszeczkę została, jakby powiedzieć, zdegradowana z tej pani życia, tak, z cyklu, ale jest ciągle obecna. Długosz pisze o tym, i to później jeszcze piszą 100 lat później po Długoszu, że ten zwyczaj był bardzo ważny dla chłopów, bo zrobiło się takie wielkie święto chrześcijańskie, tak? Palimy bożki pogańskie w Wielkim Poście, przygotowujemy się na zmartwychwstanie Chrystusa i dzięki temu nam palimy zewnętrznie te bożki. Ale jeszcze mamy te informacje, że jeszcze byli ludzie, którzy byli z tego powodu niezadowoleni. Dlaczego? Tak? Przecież to jest pani życia. Zresztą, co do Marzanny, dość interesujące jest to, że imię Marza w prasłowiańskim jest pierwowzorem imienia Maria. To znaczy się, że Maryja, gdy przybyła wraz z chrztem do Polski, bo jej kult przecież był od razu, przypomnijmy sobie, że pierwsza świątynia w Gnieźnie, dziś wiadomo, święty Wojciech, absolutnie, wtedy jeszcze świętego Wojciecha nie było, on jeszcze zaczynał ewangelizować, jeszcze żył, potem umarł, nie można od razu zrobić wezwania świętego Wojciecha dla faceta, który nie jest wyniesiony na ołtarze. Matka Boska, tak? Matka Boska. Marza pod tym imieniem była czczona. No dla takiego chłopa, który tu miał Marzannę zwaną Marzą, a tu miał jakąś świętą matkę zwaną Marzą, to jakoś to mu pasowało. To nie było dla niego jakoś rażące, że mu boginię zabrali. Tylko mówią, że ona już nie jest boginią, tylko jest matką Boga. No dobra, no. Ale jest cały czas panią śmierci, panią zaśnięcia. Tytuły polskie, które dzisiaj są już troszeczkę mniej znane, ale jeszcze 100-200 lat temu funkcjonowały na wsiach wspaniale, jeżeli chodzi o kwestię Matki Boskiej. To jest na przykład pani kwiecista, tak? Matka Boska Siewna. Matka Boska, Pani Zaśnięcia, no bo wiadomo, Matka Boska nie do końca umarła, tylko zasnęła, potem jej ciało zostało wzięte do nieba, w to wierzymy, ale też Matka Boska właśnie, Pani Zaśnięcia i Śmierci. Marzanna miała ten tytuł, Pani Zaśnięcia i Śmierci. Jakby powiedzieć, kult Marzanny został całkowicie ochrzczony i jedna kobieta została zastąpiona inną kobietą, czyli bogini pogańska została zastąpiona Matką Boską. Również kult Dziewanny został zastąpiony przez kult Matki Boskiej i tu mamy bardzo polskie i chyba jedyne na świecie wezwanie Matki Boskiej Gromnicznej, czyli tej, która daje światło, bo Dziewanna była tą, która daje światło. To jest niezwykle istotne, że te kulty niezwykle stare, dziś już no, nam nieznane, miały wielki wpływ na to, jak w Polsce kształtował się niezwykle maryjny kult. Przecież Polska dzisiaj w świecie słynie z tego, że to jest kraj katolicki i to jest nie to, że my sobie tak się chełpimy. Ja mam znajomych, którzy mieszkają w Turcji, to Turcy wiedzą o Polakach, że to są katolicy, nic więcej o nich nie wiedzą, oprócz tego, że im jeszcze kiedyś dali pod Wiedniem, to już tam im się wiara kończy, ale wszyscy wiedzą, że Polak to katolik. I to nie jest coś, co my sobie budujemy, tylko rzeczywiście jest taki ogląd w świecie, że Polacy to katolicy i Polacy to kult Matki Boskiej. Oczywiście kult Matki Boskiej jest też na przykład bardzo popularny w krajach latynoskich i tak dalej, to też ma tam swoje znaczenie. Ale my mamy ten kult i wszyscy o tym wiedzą. Przecież stolicą Polski duchową jest Jasna Góra, tak? I nie wyobrażamy sobie polskiego katolicyzmu bez Matki Boskiej. To wzięło się stąd, że nasi pradziadowie mieli niezwykłe umiłowanie właśnie tych boginek pogańskich. Duchowość słowiańska nie opierała się jednak tylko i wyłącznie na tym kulcie, nazwijmy to publicznym, który był różny w różnych miejscach, dlatego te różne imiona, ponieważ mamy na przykład tego Boga Piorunów i on, wiemy, że na przykład w Wielkopolsce był troszeczkę inaczej nazywany niż na Mazowszu, w Małopolsce i tak dalej. To był mniej więcej jeden rodzaj kultu, ale każda grupa, każde plemię miało jakby powiedzieć osobnego Boga, tak? Dlatego taka różnorodność. Natomiast to, co łączyło wszystkich Słowian, i to już bez nazw, to była wiara w duchowość, wiara w duchy. I tutaj dlatego mamy takie przeświadczenie, że można się jakby powiedzieć domyślać, że Słowianie wierzyli w życie pozagrobowe, ponieważ na pewno wierzyli, że mamy duszę i wierzyli w to, że te dusze błąkają się po ziemi. Duchy i demony w religii słowiańskiej to była rzecz codzienna. My dzisiaj jesteśmy tak naprawdę pod tym względem nieuduchowionym narodem. Otóż oni byli przeświadczeni, że za każdą rzeczą, która dzieje się w ich życiu, stoi jakaś siła wyższa. Jest gdzieś w sercu człowieka, o tym pisze Sobór Watykański II, katechizm Kościoła Katolickiego, weźmy sobie wszystko, Jan Paweł II i tak dalej. Jest gdzieś w sercu każdego człowieka pragnienie Boga, które sam Bóg Stwórca zasiał u nas. I to pragnienie każe nam szukać Bogów i dlatego wszyscy na świecie, nawet jacyś Eskimosi, nawet jacyś tam w krajach latynoskich właśnie, którzy jeszcze żyją w strukturach plemiennych, mają jakieś wierzenia, potrzebują przeświadczenia, że jest coś nad nimi. Słowianie nie byli tutaj różni i oni rzeczywiście totalnie wszystko tłumaczyli albo interwencją Bogów, albo interwencją duchów. Czym były te demony? Demon dzisiaj nam się kojarzy bardzo źle, natomiast w tamtym czasie nie miało to takiego złego znaczenia, bo były demony dobre i demony złe. Były to duchy ludzi, którzy wracali na ziemię z różnych powodów. Z jednej strony dlatego, że na przykład zginęli w jakiś tragiczny sposób, na przykład zostali zamordowani, albo utonęli, albo nie pogodzili się ze swoimi przeciwnikami, to też dość ciekawe, teraz będę o tym mówił, albo na przykład umarły kobiety w połogu, etc. A z drugiej strony była też wiara w żywe trupy, czyli w nieumarłych, którzy mogą powstać. To też bardzo ciekawa sytuacja. Między innymi na przykład mieliśmy, ja tutaj wymienię pewne demony, w które wierzyli Słowianie. Postaram się pokazać, jakie to było logiczne to też, że no, ktoś miał taką wiarę. Boginki zwane rusałkami, czyli takie panny, które umarły dość szybko przed zamążpójściem i przez to są niezadowolone, że życie swoje, jakby powiedzieć, nie było ich życie spełnione, błąkają się właśnie najczęściej nad wodami i tych mężczyzn kuszą i topią. Tak samo wodniki lub utopce to były te stwory, te duchy, które w jakiś tragiczny sposób umarły nad wodą, przez co też ściągały do siebie ludzi żywych. Proszę zobaczyć, jak ktoś utonie dzisiaj, to mówimy, że utonie. Wtedy wierzono, że go utopiec porwał. Jeżeli ktoś płynął i dostał skurczu nogi, mówiono, że utopiec go dotknął, tak? Że to było takie dotknięcie utopca po to, żeby go sparaliżować, po to, żeby właśnie też stracił życie. W ten sposób tłumaczono rzeczywistość. Bardzo też na przykład interesujące są latawice i latawce. Otóż mamy duchy ludzi, którzy zostali powieszeni. I to jest dość ciekawe, bo mówi nam o tym, że ta praktyka musiała być częsta, wieszania, tak? Bo to są duchy ludzi, którzy zostali powieszeni albo popełnili samobójstwo przez powieszenie. I to są duchy, które są duchami powietrza. Natomiast w jakiś sposób utożsamiano je też właśnie z tą seksualnością, tym, że te duchy chcą obcować seksualnie z młodymi mężczyznami. Proszę zwrócić uwagę, że do dzisiaj latawica, no to jest kobieta takich bardzo lekkich obyczajów. Zostało nam to właśnie z tej kultury prasłowiańskiej. Wiele z tych demonów zostało potem w ramach akcji chrystianizacyjnej przechrzczonych na już takie totalne demony pogańskie. I na przykład bies, który nam się kojarzy właśnie z diabłem. Był to duch bardzo zły, nieczysty, taka personifikacja złego ducha, który chciał opętywać ludzi, kierował ich zachowaniami i na przykład zachęcał do samobójstwa. Proszę zwrócić uwagę, że gdy przyszli tutaj misjonarze chrześcijańscy, dowiedzieli się o czymś takim, to im pasowało. No przecież nie ma gorszej zbrodni niż samobójstwo. To jest całkowite zamknięcie się na zbawienie. Dziś wiemy, że sytuacja takiego człowieka jest niepewna, że Pan Bóg może wszystko, tak? Może jeszcze przez sekundę wisząc przed śmiercią się nawrócił, ale jednak Kościół zawsze twierdził, że to jest najtragiczniejsza rzecz, którą sobie człowiek może zrobić, tak? Odebrać życie. I jak taki misjonarz dowiedział się, że jest tam taki Bożek, no to zobaczcie, to jest ten demon, tak? Ten sam szatan, o którym my mówimy. Również na przykład czart, zwany kusym, czyli taki symbol złych mocy, w mitologii zrzuca, nie wiem, niepogodę, gradobicie, nawołuje również właśnie do śmierci, do samobójstwa, opętuje. No kolejne, jakby powiedzieć, personifikacja naszego chrześcijańskiego diabła w świecie pogańskim. I znów miejsce, żeby tą historię ochrzcić. I dzisiaj, no umówmy się, czart to jest dla wszystkich to samo, co diabeł. A nazwa jest prasłowiańska, tak? Na przykład też nazwa Boruta, też nam kojarzone z diabłem. Tutaj już nie zawsze tym negatywnym. Mamy wiele historii takich, można powiedzieć, legendarnych o tym złym diable, ale też o takim dobrym, który tam karze, tak? Który troszeczkę jest takim, można powiedzieć, wysłannikiem, jak demon w Starym Testamencie, który tam rozmawia o tym Hiobie, a może by go nawrócić, a może coś, a może sprawdzić, czy ma wiarę. Boruta jest troszeczkę w legendach polskich takim właśnie diabłem, co tam kwasi mleko, co tam na przykład tego chłopa, który jest troszeczkę krnąbrny, tam jakoś ukaże i tak dalej. Boruta to inne imię Leszego, czyli ducha Boru. Takiego dziwnego dość ducha, bo on albo był pozytywny i pomagał ludziom na przykład z tego boru wyjść, albo jak się wkurzył na przykład na kogoś, bo coś tam zrobił złego w tym borze, no to potrafił go zabić. Ten kult również został, jakby powiedzieć, ochrzczony i to imię Boruta, no, kojarzy nam się także z imieniem diabła, czyli całkowicie negatywnie. Co ciekawe, mamy jeszcze tutaj takie dwa duchy, o których chciałem powiedzieć, czyli zmora, zwana Marą. To jest duch człowieka, który się właśnie umarł bardzo szybko i nie pojednał się ze światem, przez co też wraca na ziemię i dusi ludzi w czasie snu, siada na nich. I mówi się o marze sennej, tak? Do dzisiaj nam to zostało w języku. Natomiast w ten sposób też tłumaczono sobie, no są pewne naturalne, biologiczne przyczyny właśnie takiego bezdechu sennego, to się dzisiaj tak ładnie nazywa. W ten sposób Słowianie sobie tłumaczyli bezdech senny i te właśnie problemy z oddychaniem. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jaki to był niezwykły prezent, można powiedzieć, od kultury słowiańskiej dla mnichów chrześcijańskich, dla tych, którzy tutaj tą ziemię ewangelizowali. Dusza człowieka niepojednanego, która błąka się po świecie. No genialne po prostu. Wystarczyło 100 lat chrześcijaństwa, żeby ta zmora, mara, to już była dusza człowieka, który się nie pojednał z Bogiem, który się po prostu nie wyspowiadał. I w ten sposób funkcjonowała w mentalności aż do XX wieku, jako ten, który nie zdążył się wyspowiadać. I wraca, tak? I wraca i nas straszy. W naszym języku polskim również słowo licho jest ważne, prawda? Licho nie śpi. To też była taka personifikacja złych mocy, która najprawdopodobniej jednooka kobieta, taki duch jednookiej kobiety, która zrzucała wszystko co złe, takie przypadkowe rzeczy na człowieka. I dzisiaj do dzisiaj mówimy, że ktoś ma właśnie pecha, no to mówimy, że licho nie śpi. Tutaj również, jakby powiedzieć, do dziś widoczne są te wpływy słowiańskie. Proszę Państwa, bardzo ważne jest to, aby sobie zdać sprawę, że ewangelizacja tego ludu była niezwykle oporną sprawą. Już za czasów, już po Bolesławie Chrobrym mamy tak zwaną reakcję pogańską. No, straszna sytuacja. Nagle okazuje się, że to państwo, które tak pięknie funkcjonuje, też się nawraca, bo przecież jeżeli byśmy czytali tylko o rozwoju kościoła, tak, o rozwoju tych biskupstw, no to same sukcesy. Tutaj nagle się okazuje, jak pisze Długosz, że nawet w świętych miejscach na Poznaniu zwierzęta wiły swoje gniazda, że wszystkich kapłanów wybijano. No i reakcja była taka dość gwałtowna ludu, który nie chciał się do końca poddać nowym władzom. Dziś historycy mówią jasno, że tu chodziło nie raczej o religię chrześcijańską, ale o ten aparat fiskalny, tak, aparat takiego nacisku. Jednakże możemy sobie też zdać sprawę, że te kulty, które były, no przypuśćmy 200, 300 albo nawet 500 lat, jak niektórzy twierdzą, przed chrześcijaństwem, musiały być zakorzenione w tradycji dość mocno. I tak na przykład ewangelizowano Słowian tak samo, jak wcześniej ewangelizowano Anglików. Proszę Państwa, święty Grzegorz Wielki napisał takie dwa listy do arcybiskupa Canterbury. Jeden wcześniejszy, w którym twierdzi, że wszystkie święte miejsca Celtów mają być niszczone, wszystkie posążki bożków mają być palone i trzeba tym ludziom mówić o Bogu. Ale pół roku później święty Grzegorz troszeczkę stopniał, tak? I stwierdził, że no chyba jednak to nie ma sensu. Możliwe, że dostaje informację, że opór jest olbrzymi. Pisze kolejny list do arcybiskupa Canterbury, w którym mówi, słuchaj, te święte miejsca chrzci wodą święconą, buduj tam kościoły. Te święte daty zamieniaj na święta chrześcijańskie. Te kulty zastępuj kultami świętych, a oni sami się ochrzczą, tak? Oni sami przestaną być poganami. W ten sam sposób robiono w Polsce. Wystarczy wspomnieć o dwóch świętych miejscach pogańskich. Po pierwsze, Góra Lecha. Góra Lecha, czyli Gniezno, tam gdzie teraz jest katedra, no to było święte miejsce dla pogan. I tam właśnie wybudowano pierwszy kościół właśnie tej Marzy, Matki Boskiej, tak, który miał być cały czas miejscem kultu znanym dla ludności dookoła, tylko że w którym mówi się już o innym Bogu. No i to wyszło, ten kościół, jakby powiedzieć, funkcjonował. Mówi się, że Gniezno było pierwszą stolicą Polski. To nie jest prawda. To oni tak lubią sobie mówić. Nie było pierwszej stolicy Polski. Stolica była tam, gdzie właśnie był władca. Więc jak był w Poznaniu, to Poznań był stolicą Polski. A jak był w Kaliszu, to Kalisz był stolicą Polski. A jak był w Gnieźnie, to Gniezno było stolicą Polski. A dlaczego ten gród był taki ważny? Bo to było święte miejsce. Ten kult nowy, chrześcijański, miał być jednolitym kultem. Jak mówiłem, tamten kult był dość mocno podzielony, który spaja cały ten nowy byt państwowy. I dlatego Gniezno było tak ważne. Ale nie tylko Gniezno, bo na przykład Żnin, bardzo ważne miasto, które też jest na drodze szlaku bursztynowego i to jest potwierdzone. Tak, Kalisz był, to też Żnin był na szlaku bursztynowym. I tam także było święte wzgórze, na którym właśnie oddawano cześć temu bogu piorunów. I co tam zrobiono? Na tym wzgórzu, to wzgórze ochrzczono, tak, bo tam zawsze woda święcona była potrzebna, i zbudowano kościół, pierwsze, ten jeden z najstarszych kościołów w Polsce w ogóle, i jego pierwsze wezwanie Święty Jerzy. I Święty Jerzy według etnografów i według historyków, to był taki święty, który na tych zajętych właśnie terenach miał zastępować Boga, jakkolwiek by się nazywał, który dzierży grom, tak, który jest Bogiem silnym, no bo święty Jerzy to jest rycerz, pokonał smoka, też ma power, można powiedzieć, i da się go w jakiś sposób zastąpić. I tam właśnie takie wezwanie, teraz już tego kościoła nie ma, tam jest teraz kościół świętego Marcina, kościół Matki Boskiej, też znowu, natomiast pierwszy ten kościół był właśnie pod wezwaniem świętego Jerzego, czyli znów miejsce pogańskie, które jest zastąpione przez miejsce chrześcijańskie. Proszę Państwa, przy okazji tego 1500-lecia Chrztu Polski, ja zauważam wielką dyskusję w internecie, na szczęście, w telewizji o tym się mówi mniej, takich ludzi, którzy no niezadowoleni są z tego Chrztu Polski, którzy mówią, że my strasznie dużo straciliśmy, że ta słowiańska kultura była taka piękna, że była taka wspaniała, ten Mieszko wszystko zepsuł, tak? Wprowadził nas w jakieś nie nasze tory. I to można bagatelizować i uważać, że to są jacyś tam wariaci z boku, ale jednak coraz więcej jakichś badań na ten temat się pojawia, które są wykorzystywane w tym, żeby trochę ludziom mieszać w głowie. I niektórzy twierdzą, że chrześcijaństwo w Polsce było wprowadzane na mieczach drużyny Mieszka. To było 3000 woja, naprawdę bardzo silni wojownicy. Na przykład Ibrahim Jakub był zachwycony, mówi, że facet ma tyle wojska, że aż szok, tak? Że taka siła tutaj zaistniała. Ja uważam, że to nie jest prawda. I to jest moje prywatne zdanie. Dlaczego? Długosz pisze o tym, i to się opieram na Długoszu, no to jest jedyne źródło, które mogę się w zasadzie oprzeć. Długosz pisze o tym, że gdy palono, wyrzucano bożki pogańskie do wody, był duży jęk i zawodzenie, zwłaszcza wśród ludzi, którzy na tych bożkach robili pieniądze, czyli wśród kapłanów. Nie mamy żadnej informacji, że tych ludzi zabijano. Nie mamy żadnych informacji, że im coś robiono. Również źródła archeologiczne jakoś o tym nic nie mówią. Nie mamy jakichś masowych grobów, które by się dało jakoś tam na przykład weźmy zinterpretować, że to jest jakaś masowa mogiła zabijanych pogańskich kapłanów, którzy nie chcą się ochrzcić. Nie. Jeżeli coś takiego przyjdzie kiedyś i ktoś coś takiego odkryje, ja o tym powiem. Jakoś tam, nie wiem, czy trzymam rękę na pulsie, ale interesuję się tym tematem, więc coś tam czasami czytam. Na pewno będzie o tym głośno też w telewizji. Natomiast nie ma czegoś takiego. To wszystko to są pewne wyobrażenia ludzi, którzy są najczęściej antychrześcijańscy niezwykle i którzy chcieliby w jakiś romantyczny sposób wrócić do dawnej historii. Ale chciałbym Państwa ostrzec, bo tym się można zajmować, jest to bardzo interesujący temat. Natomiast chciałem Państwa ostrzec, głównie jeżeli chodzi o kwestię młodzieży, sam byłem niedawno młodzieżą, więc wiem, o co chodzi. W Polsce, tak samo jak w innych słowiańskich nacjach, jak na przykład na Ukrainie, czy też w Rosji, odbudowują się kościoły właśnie bożków pogańskich. W Polsce ta organizacja się nazywa Kościół Wiary Rodzimej, ma swoją stronę internetową, jest zarejestrowana jako związek wyznaniowy, więc w zasadzie można na przykład tam wziąć ślub, znam taką parę, która wzięła tam ślub, potem te dokumenty oczywiście trzeba dostarczyć jeszcze do Urzędu Stanu Cywilnego, ale jakby powiedzieć, nie jest konieczne aż to, że tak powiedzieć, powtórzenie tego ślubu, tylko tam wystarczy dopełnić pewnych formalności, tak jak nie jest potrzebne dzisiaj po katolickim ślubie jechać jeszcze do Urzędu Stanu Cywilnego. I to jest dość interesujące, ponieważ ci ludzie twierdzą, że wierzą w jedynego Boga, można to przeczytać na ich stronie, którego zwą Świętowidem i który dla kultury słowiańskiej i nas, Polaków, jest, no można powiedzieć, jedynym najlepszym Bogiem. I że w X wieku tego Boga zastąpiono innym Bogiem, który wprawdzie trzeba go szanować, mówimy tu o Jezusie Chrystusie, ale on nie jest dla nas bliski i należy go odrzucić. Na tej stronie też są dość ciekawe informacje a propos właśnie prześladowań Słowian. Nisi chrześcijańscy nazywani są barbarzyńcami, którzy tych Słowian chcieli zabijać, ewangelizować siłą. Proszę Państwa, dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ bardzo często możemy znaleźć się w trakcie takiego kultu pogańskiego. Dość mocno w Polsce, fajnie, mi się to podoba. Odnawiane są teraz różnego rodzaju bractwa rycerskie, różnego rodzaju grupy rekonstrukcji historii. I gdy to jest jeszcze grupa rekonstrukcji historii średniowieczna, to w ogóle nie ma problemu. Ale gdy to są wojowie słowiańscy, to fajnie, tylko gdy zaczyna być tam robiony jakiś kult, wielu z nas myśli, że bierze udział w jakimś show. Natomiast często ten, który ten kult prowadzi, to jest właśnie kapłan wiary rodzimej i te ofiary, które on składa pod dębem, jak kiedyś tutaj w Kaliszu, to są prawdziwe ofiary. I oni w to wierzą. I oni się wtedy modlą. A my jesteśmy obok i bierzemy w tym udział. Ja rozmawiałem, nie jestem specem, rozmawiałem tu z kapłanami i mówią wprost, że egzorcyści twierdzą, że nawet nieświadomy udział w kulcie pogańskim, branie w tym udziału, a często oni nawołują do tego, żeby krzyczeć sława albo chwała, żeby jakoś tam uczestniczyć w tym w ramach tego show, może być ze skutkiem dla naszej duszy. Znam ludzi, którzy tam poszli, przestali być chrześcijanami, są poganami obecnie. Dlatego też z punktu widzenia religii chrześcijańskiej zrobili krok do tyłu. Ja wierzę rzeczywiście, że w każdej religii można znaleźć zbawienie. I nawet jakiś Indianin w Ameryce Południowej, który nigdy nie słyszał o Jezusie Chrystusie, może znaleźć Jezusa Chrystusa, chociaż go tak nie nazwie, i później pójść do nieba. Natomiast krok w tył, jeżeli już jesteśmy ochrzczeni i odchodzimy od tej wiary, z punktu widzenia chrześcijaństwa jest rzeczą straszną, tak? To jest wyparcie się Boga i zamknięcie sobie drogi na zbawienia. Więc jeżeli tutaj słuchają mnie dziadkowie lub rodzice, to chciałbym, żeby Państwo zwrócili na to uwagę, w czym nasze dzieci biorą udział i fajnie jest znać tą historię, wiedzieć skąd to się wzięło. Ja dlatego chciałem to zrobić, to spotkanie, ale też trzeba uważać na to, żeby się nie dać zmanipulować, ponieważ wszystko co nowe jest fajne. Też mamy to w chrześcijaństwie, ludzie uwielbiają. Tu poszli na jedne rekolekcje, tu na drugie, tu na trzecie, tu taki ruch, tu taki ruch, tu taka wspólnota, tu 10 lat i 15 wspólnot, bo wszędzie coś nowego. Uwielbiamy nowe. A chrześcijaństwo nie jest takie nowe. Chrześcijaństwo jest stare, jest tradycyjne, jest czymś, co się powtarza, czymś, co może też nudzić czasami, tak, bo jesteśmy tylko ludźmi. Natomiast szukanie tego nowego właśnie w sektach, szukanie tego nowego w takich kościołach wiary rodzimej, którzy o nas, chrześcijanach, bardzo źle myślą, więc ja tu pozwoliłem sobie troszeczkę po nich pojechać, jest niebezpieczne dla naszej duszy, dlatego dbajmy o nasze dzieci. Proszę Państwa, podsumowując, wiara słowiańska, ta wiara w duchy, ta wiara w cykle przyrody była niezwykle żyzna na chrześcijaństwo. Można było ją ochrzcić. Tak naprawdę, zwróćmy uwagę, noc kupały, to jest równonoc letnia, czyli ta noc, w której nie spano, w której świętowano, została zamieniona na noc świętojańską, tak, ku czci świętego Jana. Te kulty pogańskich boginek zostały zastąpione kultem maryjnym, tak żywym dzisiaj w świecie. Kulty duchów, tak, kulty przodków. Proszę Państwa, zwróćmy uwagę, wszyscy święci, to jest jedno z największych świąt chrześcijaństwa w Polsce. Nawet te uroczystości stypowe, tak? Czyli jedzenia ku czci zmarłego. Do dzisiaj pogrzeb bez stypy? Ktoś sobie wyobraża? Nikt sobie nie wyobraża. Ta kultura pełna duchowości, wiary w to, że człowiek ma duszę i że ta dusza w jakiś sposób jest oceniana, no bo jeżeli był samobójca, to nie szedł do tego nieba, o którym nic nie wiemy, tylko wiemy, że było, tylko zostawał tutaj. Była genialna na to, żeby móc głosić naukę o zbawieniu, o tym, że dusza idzie do piekła albo do nieba. Tak? Dzięki temu chrześcijaństwo powoli zakorzeniało się w Polsce i dziś nie wyobrażam sobie Polski bez chrześcijaństwa. Myśmy tak naprawdę nie stracili. Ja uważam, że myśmy zyskali, że Pan Bóg wykorzystał te wiary Słowian, że przygotowywał nas jakoś do tego, aby stać się ludem naprawdę wiernym. I o tym będę mówił, o ludzie naprawdę wiernym za miesiąc, o ideologii sarmackiej, o tym, co wielu z nas dzisiaj uważa, że jest głupotą. Ja Państwu będę próbował powiedzieć, a może nawet wmówić, że jest odwrotnie, że to jest coś wspaniałego. Dlatego możemy się cieszyć, że Mieszko przyjął chrzest i że ten lud bardzo, bardzo, bardzo powoli odchodził od swoich pogańskich korzeni, jednakże nie stracił tego, co można nazywać duchem słowiańskim. Wiary w to, że Bóg czuwa nad wszystkim, nad najmniejszą pierdołą, nad tym, czy się utopię, czy nie utopię, nad tym, czy będą plony, czy plonów nie będzie, nad tym, czy urodzę, czy poronię. To jest wszystko gdzieś w nas zakorzenione, że wszystko zależy od Boga. Tak jak wcześniej Słowianie twierdzili, że wszystko zależy od bogów, od duchów. Dzięki Panu Bogu na tej glebie wykiełkowało drzewo wiary. Ja się z tego cieszę, mam nadzieję, że Państwo również. Zapraszam za miesiąc, tak jak mówię, będziemy mówić o sarmatyzmie.